10 po 9, Tomasz Olszewski, dzień dobry, czas na komentarze w Radiu Gdańsk, a w studiu komentatorzy i komentatorki Małgorzata Puternicka, blogerka, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zmiana, tu zaszła zmiana. Zmiana zaszła taka, że kiedyś było za darmo można parkować, a teraz trzeba płacić, także tutaj w okolicach radia. I słyszałem taki głos polemiczny, ktoś powiedział, no to się, doczekali się mieszkańcy, że muszą płacić 20 zł za parkowanie, to skandal, zdrada. Ja powiedziałem, marzę o tym, żeby płacić 20 zł i przez ten miesiąc móc zaparkować, a nie żeby wszystkie miejsca były pozajmowane, bo obok jest ulica płatna, a wszyscy w związku z tym przenoszą się na bezpłatną. To płacicie entuzjastycznie, tu spoglądam wymownie w kierunku Małgorzaty Puternickiej, bo nie jest tajemnicą, że nieopodal pomieszkuje.
Nieopodal zupełnie i muszę powiedzieć, że dzień wczorajszy rozpoczął się od tego, że małżonek pojechał do ZDZ-ów i wykupił z uśmiechem na ustach kartę parkingową. A dlaczego z uśmiechem? Dlatego, że praktycznie rzecz biorąc w całym Wrzeszczu, poruszamy się po Wrzeszczu wielokrotnie, są problemy z opłatami czasami. A poza tym no, to o wiele drożej wychodzi, że tak powiem. Poza tym abonament na cały rok kosztuje 120 zł, czyli 10 zł miesięcznie, a nie 20, jeśli się od razu zapłaci. I uważam, że jest to naprawdę cena godna i warta zapłaty za to, co oferuje, ponieważ w wielu miejscach już parkometry stały i trzeba było płacić, były strefy płatnego parkowania. Dzisiaj dla nas po opłacie jesteśmy w stanie parkować wszędzie we Wrzeszczu i uważam, że to jest fajne rozwiązanie.
Szczególnie to było uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ osoby, które pracują na przykład w okolicy Radia Gdańsk we Wrzeszczu, czy w innych częściach miasta, to samo dotyczy głównego miasta, tam gdzie przyjeżdżali i jedna osoba jedzie samochodem.
Tam, gdzie powstało to wielkie biurowce, prawda?
To, o czym się mówi od wielu lat, żeby jeżeli ktoś jedzie do pracy z punktu A do punktu B i później wraca z punktu B do punktu A do swojego domu, to dlaczego on bierze samochód?
A gdzie są parkingi, na całym świecie, park and ride, które powinny się pojawić?
Na całym świecie tak się nie robi. Komunikacja miejska służy do tego, żeby ludzi dowodzić, między innymi dowodzić i odwodzić z pracy. A w ten sposób, jeżeli są te abonamenty, ja nie myślałem, że 20 zł, rzeczywiście 10 zł to nie jest dużo miesięcznie. Jest to opłata, tak powiem troszkę przekornie, opłata, która sprzyja mieszkańcom.
No, zgadzam się w tym przypadku z tobą, dlatego widać było wczoraj, że parę miejsc można było na ulicy znaleźć, co było niemożliwe i nie do pomyślenia jeszcze parę dni temu.
Chciałem, że portal Trójmiasto.pl to zrobił taką symulację przed i po, prawda?
No, rzeczywiście udało nam się zrobić zdjęcia miejsc dzień wcześniej nieobjętych strefą, a dzień później już w strefie i rzeczywiście było widać różnicę, chociaż nie wszędzie, jakby uczciwie trzeba powiedzieć, że nie wszędzie. Na przykład sytuacja się w ogóle nie zmieniła na ulicy Smoluchowskiego, czyli przy kompleksie szpitali. Tam jak było wszystko zatkane, tak jest zatkane. No ale to jest po prostu chyba kwestia tego, że to jest ogromny, że Gdański Uniwersytet Medyczny to jest ogromny pracodawca, do którego codziennie przyjeżdża mnóstwo klientów, czyli pacjentów po prostu. No i tam chyba żadna strefa nic nie da.
No i są jeszcze odwiedzający pacjentów.
Oczywiście, o tych też ludziach mówię, więc tam chyba coś trzeba innego wymyślić, bo Smoluchowskiego jest zatkana i będzie zawsze zatkana.
Ale gdzie?
No słuchajcie, nie możemy pokryć całego miasta parkingami tak naprawdę.
No nie, całego miasta nie, ale proszę mi wskazać, jakie są parkingi w mieście. No gdzie, ile ty mamy?
No jest piękny parking na mnóstwo w mieście. Ulicy Jana
Skolna.
Piętrowy,
pusty. Bo 3 zł to jest przecież po prostu grzech zapłacić za wjazd na parking. Nie, słuchajcie, to, że pojawiły się strefy, to jest normalne i podejrzewam, że dojdziemy do takiej sytuacji, że cały Gdańsk, czy całe Trójmiasto będzie pokryte strefami, zwłaszcza, że przebudzili się mieszkańcy, którzy przez długi czas zaciekle protestowali przeciwko strefom, teraz przyjrzeli na oczy i na przykład w Oliwie powstała strefa, ponieważ poprosiła o to Rada Dzielnicy Oliwa, która wcześniej oponowała przeciwko temu rozwiązaniu, ale teraz ludzie zrozumieli, słuchajcie, to, że my zapłacimy 120 rocznie złotych, czyli 10 miesięcznie, to naprawdę jest nic w porównaniu z tym, ile my wydamy na jeżdżenie i szukanie miejsca w naszej własnej dzielnicy.
Zgadza się.
Ja, proszę państwa, płacę 140 zł miesięcznie za parkowanie pod moim domem. Mieszkam w
Wrzeszczu. Negocjuj teraz.
Nie, no,
godzę się z tym.
Słuchajcie, parkowanie to jest pierwszy krok. Ja jestem przekonany, że w ciągu 10 lat dojdziemy do sytuacji, kiedy na przykład na terenie Śródmieścia, Ścisłego, Gdańska, pewnie też Gdyni, Sopotu, każda ulica będzie jednokierunkowa, bo auta będą parkowały na ulicy. Tyle tych aut się nam zrobi, że one będą musiały gdzieś stać. Tak, to jest normalne w miastach zachodniej Europy, że tam są wszędzie ulice jednokierunkowe, bo żeby ludzie mogli parkować na ulicy, bo tyle jest aut i od tego niestety nie uciekniemy. Musicie się Państwo z tym pogodzić.
Jedyny problem, tak jak w Paryżu jest, na pych.
Jedyny problem, jaki jest, to też nie zapomnijmy o ludziach, którzy przyjeżdżają do Gdańska na przykład na jeden dzień czy na chwilę i chcą zaparkować. Mam tu na myśli, żeby te miejsca do parkowania płatnego były dobrze oznaczone. Bo myślę, że wiele osób spoza Gdańska nieświadomie nie płaci, myśląc, że jest w strefie bezpłatnego parkowania, bo te miejsca są źle oznaczone, a powinny być oznaczone. Takim przykładem najbliższym jest ulica Katarzynki. To jest ulica obok kościoła świętej Brygidy, jak nazwa sama ulicy wskazuje, obok kościoła świętej Katarzyny. Tam parkomet jest ukryty w krzakach i nie ma żadnych pasów, żadnych miejsc wyznaczonych, że to jest miejsce do parkowania. Także człowiek, który jedzie, na przykład nagle podejmuje na środku ulicy decyzję, oj, zaparkuję sobie, bo jestem blisko głównego miasta, no, zaparkuje samochód i wraca, okazuje się, że ma mandat.
Którego
zgodnie z rozporządzeniem ministra nie musi płacić.
ZDZ-cie maluj, tak powiem, oznacz miejsca parkingowe przy ulicy Katarzynki, a my za chwilę wracamy. Powracamy do komentarzy. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Małgorzata Puternicka, Maciej Kosycarz, Michał Stomporek, a także nasi słuchacze. Zdzierstwo, plaże, za dużo aut, tramwaj, piecha, tu zmieniać mentalność, Willi, pozdro. Bardzo taki lakoniczny SMS.
Hasłowy.
A osoby prowadzące działalność płacą 500 PLN od wspierania małych firm. Pozdrawienia, wielka buła.
Jeśli chodzi o małe firmy, to małe firmy nie muszą płacić 500 PLN, bo dowiadywałem się w ZDZ-cie. Małe firmy mogą wykupić abonament, nie pamiętam wysokości, wydaje mi się, że 140 zł miesięcznie. Ale to dotyczy wyłącznie firm jednoosobowych, czyli działalności gospodarczych. Wyłącznie te. Jeśli ktoś ma jednoosobową działalność gospodarczą i prowadzi na terenie strefy, to ma prawo wykupić taki abonament za 140 zł. Proszę sprawdzić, że dojdziecie.
Miesięcznie.
Natomiast małe przedsiębiorstwa, czyli powiedzmy sobie już powyżej jednej osoby,
to już trzyosobowe firmy na przykład
500 złotych
nie.
I jest to bardzo dużo.
Ja tylko, kiedy jak to powiem, zapowiadałem między innymi ten temat w dzisiejszych komentarzach, to Magda Szpiner powiedziała, że ciekawe, co się stało z tymi samochodami, bo tak naprawdę to, ja mówię, to bo ludzie, okazuje się, że musieli przyjeżdżać do pracy samochodami, a kiedy się okazało, że trzeba zapłacić za to, no to się okazuje, że już nie muszą przyjeżdżać samochodami, a Magda mówi, że oni dalej przyjeżdżają, tylko parkują w innych miejscach.
Na podwórkach. I dlatego tu mamy kolejny problem, który dotyczy Gdańska i myślę, że innych miast również. W Gdyni chyba też się ten problem pojawił. Problem podwórek, czyli które są teraz często ziemią niczyją, bo miasto chce się pozbyć podwórek na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty, jeżeli jest kilka wspólnot, to nie mogą się dogadać. Tu jest problem, że jest brak porozumienia wspólnotami, a no kto na tym korzysta? Parkujący na podwórkach kierowcy. Na trawnikach, przy śmietnikach, zastawiający wjazdy, zastawiający wyjścia z domów, bo to jest jak gdyby takie trochę dzikie pole, te podwórka. A tam, gdzie rzeczywiście wspólnoty się dogadały, albo wspólnota jest jedna, bo jak jedna wspólnota zarządza...
Postawiają bramy.
I parkują i tylko... tragedia.
Nie, no parkują często. Ale mówię, wracam do parkowania, że mają podwórko dla siebie.
Jest to racjonalne dążenie, ale z drugiej strony w wielu miastach, ja w Gdańsku akurat takiego przykładu nie mogę pokazać palcem, ale w wielu miastach w Polsce dzieje się tak, że po prostu w ochronie przed samochodami zaczynają się tak absurdalnie grodzić, że sami potem na piechotę muszą gdzieś tam obchodzić, żeby dojść do sklepiku.
No, prawda.
Czy żeby
wyjść, ale jest jeszcze jeden problem związany z parkowaniem. Jak jeśli ktoś z Państwa chadza, na przykład ja bardzo lubię rynki, więc także Zielony Rynek na przy morzu, ulica Krzywoustego. Tam są wymalowane miejsca, o ile pamiętam, już chyba, że się starły. Natomiast niektórzy parkują po prostu w ten sposób, że tam, gdzie powinny się zmieścić 5 samochodów, powinno się zmieścić, mieszczą się 4 samochody, bo stawiają po prostu tak na wszelki wypadek, ażeby mnie nie zarysował, a co przecież ja nie widzę, co tam jedzie z tyłu. I tak naprawdę, tam chyba nie ma. Być może gdyby były te linie wymalowane, to wtedy ktoś by wiedział.
Mi się wydaje, że to
chociaż
nie
w centrach handlowych linie są wymalowane.
I tak. W naszym portalu Trójmiasto.pl jest cała ogromna galeria zdjęć przedstawiająca samochody, które parkują bardzo dziwnie, mimo linii na przykład.
Mnie najbardziej denerwują dwa miejsca. A, przejście dla pieszych. Pomijam, że to jest oczywiście niedozwolone, ale
bywa, że
samochody
stoją u szczytu przejścia dla
w Sopocie, często w sezonie i tutaj, że no przecież...
Przepraszam, to jest brak kultury.
To jest stwarzanie niebezpieczeństwa, bo tak naprawdę przecież wyjdzie dziecko zza tego samochodu niezauważone i ktoś może potrącić. To jest po prostu bezmyślne. Ale i drugie miejsce to są trawniki. I to też widać notorycznie, że po prostu są ludzie, którzy mają gdzieś tam. On nie może znaleźć miejsca. Kiedyś zwróciłem jednej pani uwagę, ona mówi, a gdzie ja mam zaparkować, jak nie ma miejsc? Ja mówię, a ja też no idę na ten rynek i zaparkowałem 800 metrów dalej, dlatego, że nie ma miejsc.
No. No, ale znowu wracamy do tego, że to jest problem kultury kierowców, problem wyobraźni, problem tego, że jak prawda ja mam samochód, to mi się wszystko należy, a ja chciałem dojechać, to ja sobie tu stanę, ale to jest ten sam problem, który mamy na przykład z rowerzystami, którzy jeżdżą w miejscach, po miejscach do tego nieprzeznaczonych, czyli po chodnikach, ponieważ no, w jakiś sposób, prawda, jemu się to należy. I to jest to poczucie takiego, że jeżeli ja chcę gdzieś dojechać, to ja tu mi bliżej, to ja tu stanę, tak? No niestety jest to kwestia kultury.
Jeszcze takie jest jedno miejsce, które zauważyłem parę dni temu, właśnie bardzo dziwne, no, nie wiem, czy państwo wiecie, na przykład pod dworcem lotniczym, pod terminalem można samochodem podjechać pod sam terminal. Tam na 10 minut kiss fly. Natomiast w Gdańsku pod dworcem, nie wiem, czy zauważyliście, postawiono przed wejściem do dworca, tam gdzie się wysadzało z reguły pasażerów.
To już Małgorzata Puternicka wcześniej chciała na ten temat też porozmawiać.
Chciałem powiedzieć, że doszło do absurdu.
Absurdu jakiegoś.
Zlikwidowano ten taki podjazd.
Ale gdzie zlikwidowano? Postawiono takie słupki żółte.
Słupy żółte, tak.
Tylko taksówka mogą wjechać.
I tam nie można podjechać, to jest zupełny absurd.
Jeżeli zatrzymujesz, ja czekałem teraz na syna, było to w nocy, czekałem przy tym słupku, to jest bez sensu. I samochody, które mnie wyprzedzały,
dawno po się opuszcza, czy nie?
Nie, słup betonowy.
W środku jest,
tak. Tak, taki rząd słupków wzdłuż krawężnika, powiedzmy metr od krawężnika. Po to, żeby nie umożliwiający podjazd do krawężnika.
Podjazd do krawężnika.
No jakaś paranoja. I żeby na przykład wysadzasz pasażera lub czekasz, może stać 5 minut. Tam nie ma zakazu zatrzymywania i postoju, jest tylko zakaz postoju. Więc masz ten prawo do poczekać na pasażera. Samochód, który jedzie za tobą, bo tam taksówki jeżdżą, czy samochody, które wjeżdżają na parking płatny, musi ciebie wyminąć, wjeżdżają na ścieżkę rowerową na chodnik.
Dokładnie, bo to jest...
No,
tak.
Jakaś, nie wiem, to naprawdę genialna głowa to wymyśliła, żeby zablokować podjazd samochodu przy dworcu do krawężnika, żeby wysadzić pasażera.
Jest to zupełnie irracjonalne, absolutnie irracjonalne i to naprawdę genialny pomysł.
Ale jakie?
Kogoś to nie myśli.
To właśnie teraz są względy niebezpieczeństwa, bo musisz wjechać, omijając samochód,
a może ktoś by chciał
stoisz
wjechać
na środku
do
jezdni, na jezdni, wysadzasz pasażera między słupkami.
Musisz tak dotyczyć bezpieczeństwa.
Tak, ale musisz tak zaparkować, żeby drzwiami w te słupki nie uderzyć. Wysadzasz go, w tym momencie jedzie samochód, który...
I omija cię po ścieżce.
Omija po ścieżce rowerowej.
Dokładnie, bo inaczej nie jest w stanie, a no, jest to po prostu stwarzanie niepotrzebnego zagrożenia. No.
Podróż tak, koleją
To tworzy zagrożenie. Absurd, który tworzy zagrożenie.
Bo ja rozumiem, że gdzieś tam stawia się wszędzie naokoło słupki, o których też należałoby któregoś dnia porozmawiać, ponieważ jak się przyjrzałam cenom tych słupków stawianych...
O, ja myślę, że to był niezły biznes.
To jest biznes taki dokładnie jak na ekranach, słuchajcie.
Ale jakie słupki tu konkretnie?
Takie słupki metalowe, chyba żeliwne, czy takie odlewane. Tak.
No przecież to jest naprawdę jakaś kolejna
zaraza. A tutaj z
koło
radia mamy bardzo zabawną sytuację, bo właśnie są takie słupki. Ja obserwuję sobie kierowcy, którzy wjeżdżają, jakby chcieli wjechać do Radia Gdańsk, tam pod szlabanem, a następnie po chodniku na wstecznym
wracają
w miejsce za słupki.
Dokładnie. No,
ale to jest wina chyba istniejącego wyłącznie w Polsce przepisu, że można parkować na chodniku. Na całym świecie to jest niemożliwe. No, parkuje się na jezdni, bo jezdnia służy do jeżdżenia i ewentualnie do parkowania. A chodzi do chodzenia.
No nie.
Nie wiem dlaczego.
Dawno zdawałem.
Ale jakby można parkować
kiedyś
na chodniku w Polsce.
Półtora metr 50.
Słuchajcie, niektórzy twierdzili nawet, że złośliwa straż albo jej wyjątkowo złośliwy przedstawiciel chodził z patykiem, który odmierzał
no
metr 50.
Kpicie sobie trochę, ale to naprawdę nie z powodu gminy.
Nie kpimy, półtora metra.
Ja wiem, ale w niczego. Położenie chodnika jest drogie. Po co kłaść drogi chodnik i potem pozwalać go niszczyć samochodowi, który jest cięższy niż człowiek jednak, tak? Prawda? Człowieka się na górę, jak się oleje, nie wylewają. Samochody to się bardzo często zdarza. Jest mnóstwo przykładów, choćby w moim rodzinnym Wrzeszczu, gdzie są nowe ulice. Na przykład ulica Kilińskiego ma piękny nowy chodnik. Jest cały zachlapany olejem i ta ulica wyglądałaby bardzo ładnie, gdyby auta nie stały na chodniku.
To jest kwestia dotycząca przeglądów rejestracyjnych i tego, że niektóre samochody,
które
stawiają zasłonę dymną, nie
powinny jeździć. Tłumaczę wam, po co są te słupki, które są brzydkie i które są drogie, ale one są jedynym rozwiązaniem, które pozwoli usunąć te samochody z chodnika, no.
Tylko, że jeździ na przykład...
Bo prawo jest głupie. Prawo pozwala parkować na chodniku.
To są ogromne koszty. Postawienie takiego słupka, wejdźcie sobie na oferty.
Tak, ale ja już chętnie zapłacę ten słupek, żebym tylko ktoś mnie parkował pod domem na chodniku.
I na pewno nie jest to rozwiązanie ani estetyczne, ani...
Nie, estetyczne nie jest, oczywiście.
Zmieńmy
prawo.
Pani, nasza słuchaczka, pani Aśka pisze, na moim osiedlu są wymalowane pasy, a sąsiedzi tak parkują, że zajmują 3 miejsca. I wydaje im się, że dobrze jest. I jeszcze... Nie tylko Katarzynki, pisze pani Basia, w Oliwie też parkometry poustawiano w krzakach. Ani nie widać, ani nie zetniesz, dopóki nie zetniesz żywopłotu.
A jak zetniesz, to będziesz miał karę za niszczenie zieleni.
Za niszczenie zieleni.
Tak się siak zieleń zarobi. Krótka przerwa, po której wracamy. Skrót wiadomości za chwilę w Radiu Gdańsk. Witam ponownie. Małgorzata Puternicka, Maciej Kosycarz, Michał Stomporek, nasi słuchacze. I kończąc ten temat parkingowy, który pewnie jeszcze będzie powracał. Pan Tomek pisze, to wymyśliły takie betony, co lampy na środku chodnika zaprojektowały, bo pewnie chodzi o to przed dworcem gdańskim. Ulica Kołodzieja, wózkiem nie można ominąć, nie wjeżdżając na jezdnię. A pan, nasz słuchacz związany z komunikacją miejską zawodowo, pisze, powiem wam, że masa ludzi nie wie, że jest jakiś bilet metropolitalny, czyli zawsze zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej, do czego ja też zachęcałbym bardziej entuzjastycznie, gdyby ta komunikacja była na przykład na wzór tej, jaką znam z Berlina chociażby. Czyli komunikacja, która umożliwia dojechanie do niemal dowolnego miejsca przy minimalnym czasie oczekiwania na przesiadkę i można skorzystać z kolei nadziemnej, podziemnej, tramwaju i autobusu i wszędzie dotrzeć.
Czyli kłania się planowanie i to takie właśnie planowanie dokładne wszystkiego.
Słyszeliśmy w skrócie wiadomości wypowiedź pana Jarosława Sellina dotycząca tematu, do którego chciałbym przejść powolutku, bo wczoraj także w Trójmieście odbyło się w wielu miejscach, odbył się tak zwany czarny protest. Ja przejeżdżałem wczoraj przez Gdynię o 15.30 i widziałem, jak intensywny, długi był ten marsz, który ciągnął wzdłuż ulicy Świętojańskiej. Z jakimi reakcjami spotykał się kierowców, ludzi, którzy tam przejeżdżali. Powiedziałbym tak raczej z zdecydowanymi przejawami poparcia dla tej formy. A jak to w państwa przypadku jest?
Znaczy, na pewno nie jest prawdą, co powiedział też niecytowany wcześniej pan minister Waszczykowski, że to był marginalny. No to mi to ta retoryka to im przypomina...
Wczoraj powiedział, niech się bawią.
No niech się bawią. Właśnie to wywołało oburzenie. Protest był duży. To ja bym porównał te protesty, które były wczoraj w wielu miastach Polski, do protestów w roku 81. Były takie, nie wiem, czy państwo, Michał może nie pamięta,
ja nie pamiętam.
Że były różnego rodzaju protesty w różnych miastach w tym samym czasie. I to był taki protest, który można porównać do tych protestów z roku 81, z czasów pierwszej Solidarności. Jego skala, zaangażowanie kobiet, było widać. No to nawet trudno komentować, bo nie znam osób, które z mojego środowiska, które by myślały inaczej niż kobiety, które wczoraj protestowały, a gro ludzi, i to były też te osoby, które wczoraj protestowały, tak analizuję, właśnie mieliśmy ocenie, analizuję, to były osoby, które są za zachowaniem dotychczasowej ustawy, która była kompromisem. Była kompromisem i nie byłoby tych manifestacji wczorajszych, nie byłoby tej, gdyby nie próba zmiany, według mnie, na gorszą, na złą ustawę, na złe prawo.
Znaczy tak, ja to z całym szacunkiem słucham każdego komentarza dotyczącego niesłychanie ważkiego problemu, bo to jest problem, którego teoretycznie nie powinno się rozwiązywać na ulicach, a rzeczywiście, jeżeli jest jakiś taki powód, który zmusza do tego, żeby na tę ulicę wyjść, to wtedy trzeba wyjść. Tylko czy rzeczywiście wczoraj był taki powód? Nie wiem, czy państwo wiecie, że powinniście pamiętać, w 2012 roku identyczny projekt, identyczny, tożsamy co do zawartości, był procedowany, przedstawiony w Sejmie. I uwaga, za czasów Platformy Obywatelskiej, przy wsparciu jej 40 posłów, ten projekt został skierowany do prac w komisji. Były też protesty i słusznie, dlatego że tak, ja absolutnie się zgadzam tutaj z przedmówcą, z tobą, Maćku, że kompromis jest zgniły, bo jest zgniły dla obu stron, ale ja uważam, że nie należy go właśnie dlatego tykać, bo coś, co jest zgniłe, to niestety śmierdzi i póki co nie powinno się go ruszać.
Ja nie powiedziałem, że kompromis jest zgniły.
Nie, to byśmy między sobą mówili. Przepraszam bardzo. Tak. Ja to określam zgniłym kompromisem z uwagi na to, że nie odpowiada zarówno tej stronie, która, że tak powiem, żąda prawa do aborcji, jak i tej stronie, która jest ze strony pro-life,
która... Na tym polega kompromis właśnie.
Okej, ale on jest zgniły, bo nie zadawala bardzo.
No ale, ale jedna nie.
Ale gdyby zadawało jedną ze stron, to przestałoby być kompromisem. No właśnie, a druga strona byłaby automatycznie niezadowolona.
Kompromis, który jest, że tak powiem, niemiły. O, może nie zgniły, a niemiły obu stronom. I to jest rzeczywiście cecha kompromisu. Też tak uważam jako kobieta, że tak być powinno. Niemniej jednak nie rozumiem, skąd ta straszna histeria.
Skoro no właśnie stąd, że ten kompromisowy projekt miał zostać zastąpiony najbardziej restrykcyjnym projektem.
Nie, to jest ten, to jest tożsamy projekt złożony przez, jak ProLife złożyło w 2012.
No i Platforma zastosowała znaną ze swojej działalności metodę, czyli uniku, czyli po prostu skierowania do komisji i zamrożenia. I ale wszyscy się spodziewali, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi to samo. Tymczasem obywatelski projekt drugi wylądował w koszu na śmieci.
2012 poszło nie do zamrożenia, do komisji sejmowej, tak?
Ale nie wyszło z niej. Dalej.
A tutaj wyszło?
No nie,
to czyli zakładamy, że tylko PiS tylko zagłosował, żeby to skierować i dalej tego nie będzie. Przecież
nie, chwileczkę.
Jarosław
Sejn
przed chwilą mówił, że to...
Nie, pani Mokrata się dziwi, dlaczego wtedy taka sama sytuacja nie wzbudziła protestów, a teraz wzbudziła.
Posłuchaj, analogiczna sytuacja może być i w tym...
Ja chyba wiem, dlaczego. Ponieważ wydaje mi się, że w związku z tym projektem Ordo Iuris powstał ten drugi projekt z kolei żądający, tak powiem, zwiększenia prawa do aborcji.
Tak.
I jeden z projektów obywatelskich poszedł do komisji, czyli ten Ordo Iuris, a drugi wylądował projekt obywatelski w koszu. I to jest ta różnica, bo chyba w 2012 roku nie było kontr jakby projektu, który by z kolei zdążył do jakby większej legalizacji.
Gdyby oba projekty skierowano do prac komisji, być może nie byłoby tych protestów.
Ale słuchajcie, jest jakaś tam różnica w ilości zebranych podpisów, powiedzmy sobie, jest to jakieś tam uzasadnienie. I z wszystkich, że tak powiem, sondaży wynikało również i z wypowiedzi kobiet, że rozszerzenia prawa do aborcji chce zdecydowanie mniej. Tak również je wypowiadały wczoraj kobiety. Co wczoraj mi się podobało, a co nie? Podobało mi się to, że kobiety, że tak reagują na to w momencie, w którym jest powód do jakiejś tam reakcji, czyli chcą walczyć o swoje prawa. Nie podoba mi się to, że to jest ewidentnie politycznie nakręcona histeria. I to mi się nie podoba, dlatego że jestem kobietą, jak powiedziałam, dla mnie katoliczki, praktykującej katoliczki, sprawa jest jasna. Katoliczka, która nie będzie chciała dokonać aborcji dziecka z wadą genetyczną, jej nie dokona, a jeżeli jest mocna.
Ale jeśli natomiast jest ponad 90%, dokona, to dla kogo to prawo jest tworzone? Katolików w Polsce jest ponad 90% według statystyki. Dobrze. Dla kogo jest tworzone to prawo w takim razie?
Nie, momencik, sekundę. Chodzi o to, żeby nie po prostu nie dopuszczać do tego, żeby w sposób świadomy wybierać drogę eugeniczną, czy drogę eugeniczną i uśmiercania na przykład dzieci z wadami genetycznymi, czy z jakimiś wadami genów. Ja zawsze sobie próbuję wyobrazić, co by się stało na przykład, gdyby mama pana profesora Hawkinsa, który ma stwardnienie zanikowe boczne, który dzisiaj jest w badaniach prenatalnych, jasno określone i mogłoby być powodem do tego, żeby dziecko abortować, po prostu go nie urodziła. W związku z tym musimy mieć tą świadomość i uważam, że dzisiaj jest tak, że świadomość bardzo wielu młodych ludzi i no niestety wielu kobiet, które nie pochylają się nad tymi problemami dość głęboko, jest dość płytka i łatwo nimi manipulować. Mam żal o to, że w tych protestach, na te protesty zabierano dzieci, które co potem sobie zdjęcia będą oglądały kiedyś. Po drugie, czy brała młodzież gimnazjalna, która nie ma doświadczenia, nie ma wiedzy, a ona jest w jakiś sposób manipulowana. Po co? To jest ogromnie poważny, ogromnie drażliwy problem dla każdej kobiety. Kwestia aborcji to jest kwestia tego, że bardzo wiele osób, ateistek, przyznaje się do tego, że bardzo żałuje, że dokonało kiedyś aborcji, bo kiedyś, kiedy nie było dostępu do badań USG trójwymiarowych, ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo to jest dziecko. Ja
rozumiem,
tak?
Że to nie tylko ateistki dokonują aborcji, bo gdyby to dotyczyło tylko ateistyk, to znowu zapytam to, po co jest tworzone to prawo.
Bo niestety przez cały okres komunizmu tak manipulowano kobietami, że one tych aborcji...
Ale na Zachodzie nie prawa jest dużo bardziej liberalne, a tam nie ma komunizmu.
To
nie
jak,
było.
Jak kobiety mają protestować, żeby to nie był protest, żeby odeprzeć zarzut protestu politycznego? Jak protestować? Ja nie widzę w tym nic politycznego. Widzę ich sumienie, ich nie widzę nic politycznego w tym protestach, co były wczoraj na ulicy.
Może
Michał, bo mnie nie
zabrało. Słuchajcie, przyjrzyjcie się hasłom. Nie chcemy, tak, przepraszam, nie rodzę, tak? W ten sposób. Następne hasła, że nigdy, prawda, no moja macica to jest okej, bo to jest rzeczywiście, to jest adekwatne hasło. Ja decyduję o tym, co się ze mną dzieje. Ale jest to po prostu tak, w taki sposób przedstawiane, że na przykład nie pozwolimy, chcemy żyć, prawda, nie pozwolimy, żeby było zagrożone nasze życie. Czym? Ciążą? Nagle teraz, dlatego że się prawo zmieni, ta ciąża zawsze będzie w takim samym stopniu zagrożeniem, w jakim była. Czy będzie to dziecko, że tak powiem, chciane czy niechciane, czy dziecko z wadą genetyczną, czy nie. Ono nie zagraża życiu kobiety, więc te hasła, które
były... Zdarza się, że ciąża zagraża życiu kobiety i między innymi tego to właśnie dotyczy, ale rozumiem, że na transparencie wielkości, nie wiem, dwóch kartek A4 nie można napisać całej tezy, żeby to było widzialne z daleka.
No,
pewna skrótowość jest jakby normalna. No ja pamiętam inne protesty uliczne, gdzie hasła były, no, że Unia Europejska to obóz koncentracyjny i tak dalej, więc pewna
Ja nigdy nie jestem chcemy za kochać. Absurdalnymi hasłami.
Tam stoi nie umierać, tam kobieta trzyma właśnie...
Ale dlaczego umierać? Z jakiego powodu? Z powodu ustawy antyaborcyjnej
nie,
będą umierać?
Z powodu jednego artykułu w tej ustawie, który mówi, jaki? Że jeżeli zagrożone w projekcie, że jeżeli zagrożone życie matki, ciąże nie należy usuwać. Tak? Dobrze to powiedziałem?
Nie. Gdzie to jest w projekcie? Znaczy, ja nie czytałam
no o to chodzi, projekt, o to chodzi w tych hasłach.
Nie. O to chodzi, że tak się wmawia kobietom, że te zapisy są. One same je nie sprawdzają i potem są efekty.
A trzeba może Michał coś powie, bo Michał czeka licznie.
Sam nie wiem, od czego teraz zacząć. Znaczy, może od tego, że tak długo jak istnieje cywilizacja ludzka, czyli pewnie będzie lekko licząc ponad 5000 lat, to od 5000 lat kobiety usuwają ciążę. Czy jest faszyzm, czy komunizm, czy tragedie, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim wieku, to one niczego nie zmieniają. Bardzo często jest używany argument tej dyskusji, że to Hitler i Stalin wprowadzili ustawy, które pozwalały abortować kobietom wtedy, kiedy chcą i to oni są źródłem tego nieszczęścia. Otóż nie są, bo mówię, kobiety robią to zawsze i kobiety zawsze będą to robić. Myślę, że zawsze był to dla nich ogromny problem. Żadna kobieta normalna nie chce usunąć dziecka od tak.
Znaczy kiedyś może to było, przepraszam cię, wejdę w słowo, mniejszy problem, że nie znaliśmy jeszcze, no nie było tak skali. Takich postępu medycyny, że nie ale wiedzieliśmy to, jeszcze, jak wygląda dziecko w łonie matki.
To jasne, ale kobiety jakby nie musiały wiedzieć, jak wygląda dziecko, jakby one spędzały ciążę naprawdę od zawsze i wszyscy o tym chyba wiemy, tak? Że były zielarki, które podawały odpowiednie zioła, że były jakieś metody fizyczne, oczywiście brutalne i radykalne. I naprawdę i ludzie byli świadomi od dawna, jak był jakiś Arystoteles, Sokrates, mądrzy ludzie zawsze żyli, naprawdę. To nie jest tak, że dzisiaj jesteśmy geniuszami. Być może kiedyś po prostu państwa były mniej opresyjne i nie chciały za ludzi tak decydować o wszystkim, jak teraz chcą. Co do tego, czy proces był polityczny? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem, że na protest poszło ponad połowa moich koleżanek z pracy. Część nie poszła, a część poszła. I z tych, które poszły, myślę, że żadna nigdy nie słyszała o panu Waszczykowskim, o Ordo Iuris, niewiele wiedzą o istnieniu państwa, być może niekoniecznie wiedzą, jak się nazywają ministrowie. Polityka ich w ogóle nie obchodzi. W ogóle. Ten protest zjednoczył kobiety w Polsce ponad podziałami politycznymi. Oczywiście mam świadomość, że jest też spora frakcja osób zaangażowanych politycznie, ale także niezaangażowanych politycznie, które kobiet i mężczyzn, które optują za pozostawieniem tej ustawy, która istnieje, albo nawet za jej zaostrzeniem. Każdy obywatel ma do tego prawo. Natomiast ja jestem zdziwiony jedną bardzo rzeczą, że jest taka buta u rządzących, nie tylko u tych obecnie rządzących, u wszystkich rządzących jest taka buta, bo to, co dzisiaj mówi na przykład minister Waszczykowski, to tak jakbym słyszał Donalda Tuska sprzed 3 lat, jak były protesty o akta. Co wy, gemonie, wiecie o tej ustawie? Zostawcie nam rządzenie, wy się zajmijcie tym swoimi rzeczami, tym swoim internetem, my wam krzywdy nie zrobimy. I teraz jest dokładnie to samo, z tym, że akurat rządzący, akurat z tej partii bagatelizują, czy właściwie wyśmiewają się z tych kobiet, które wczoraj wyszły na ulicę całej Polski, mówiąc, wy głupie, zajmijcie się sobą, a politykę nam zostawcie nam. I to jest dziwne.
I ja myślę, że to jest nadużycie. W tej chwili użyłeś pewnego nadużycia, słuchaj, że co, wszyscy nagle tak mówią, ja nie wiem, czy...
Nie, ja wymieniłem ministra Waszczykowskiego.
A Waszczykowski, jeżeli chodzi o ministra Waszczykowskiego, to ja bardzo się wczytywałam w ten jego wywiad w RMF, bo to się wywodzi z wczorajszego wywiadu
w toku
RMF FM, tak?
Tak, tak, ale jest kontynuacja dzisiaj rano jest w TVN, to widzimy cały czas na pasku.
To znaczy na pasku, tak, ale...
Rano był jeden na jeden. Z Rymanowskim rano jeden na jeden powtórzył, jeszcze zaoszczył.
Bagatelizował jakby tak. ten protest.
Znaczy dzisiaj był z Rymanowskim.
Dzisiaj rano.
Natomiast wczoraj ja słuchałam tego wywiadu RMF FM i to się wyraźnie odnosiło do poprzedniego stwierdzenia i do GW dotyczyło. Bardzo niezręcznie się wyraził, ale w moim... Przeczytajcie spokojnie sobie tą wypowiedź, ale wydaje mi się, że jest lekkim nadużyciem jak gdyby powiedzenie, że one się mają bawić, w sensie kobiety. Chodziło o to, że oni się mogą bawić, chodziło raczej o odniesienie do GW. Natomiast generalnie, jak na ministra spraw zagranicznych, który powinien dbać o dyplomację przekazu, absolutnie uważam, że zrobił błąd.
Pani Joanna pisze tak. Jestem wierząca i praktykująca, ale byłam na tym marszu. Każda z nas, mam nadzieję, myśli rozsądnie i wie, co ma robić. Nie myślę, że aborcja jest dokonywana od tak, zwidzi mi się. Aborcja to obciążenie na całe życie. Pani Ania z Gdyni, ustawa, z tego co mi wiadomo, zezwala na aborcję przy zagrożeniu życia matki. Problem polega jednak na tym, że aborcja jest dozwolona dopiero w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia matki. Czasami, jak w przypadku ciąży pozamacicznej, taki moment to może być już za późno na uratowanie życia.
Ciąża pozamaciczna jest zawsze wskazaniem do operacji i w ogóle nie jest traktowana jak ciąża normalna. W związku z czym jakakolwiek ciąża pozamaciczna, i to są właśnie nadużycia, bo o tym opowiadała między innymi pani Janda, która zachęcała do pójścia i obwoływała na podstawie swoich przykrych doświadczeń, opowiadała o tym, jak to zemdlała, prawda, i gdyby istniała już wtedy ta ustawa, to życia by jej nie uratowano, bo coś się rozlało, coś już tam gniło, czy tam było zatrucie. Proszę Państwa, no przecież żadna ustawa nie może zmuszać kobiety do rodzenia dziecka z ciąży pozamacicznej, bo to jest niemożliwe. Po prostu. Zwykle jest to tak, że gdzieś tam pęka jajowód, najczęściej jest to ciąża jajnikowa bądź jajowodowa pozamaciczna i wtedy to pęka i rzeczywiście jest zagrożenie życia kobiety i operacja natychmiastowa jest potrzebna. To nie jest ciąża, nie mówimy wtedy o ciąży normalnej. Mówimy w tej chwili, sama ustawa dotyczy przebiegu ciąży normalnej, a nie ciąży pozamacicznej, więc tutaj żadnych obaw nie może być i to jest właśnie to, o co mam żal. Że to są niedopowiedzenia, wprowadzania w błąd.
A to o karaniu więzieniem, zagrożeniu karą więzienia, to też jest niedopowiedzenie, czy ukłonywanie?
Podobno tak.
Podobno
tak. Zresztą to będzie podobno ta formuła, która została przekazana. Ja nie czytałam akurat o karach rzeczywiście. Tu się przyznaję bez bicia, w związku z czym nie będę twierdziła stanowczo, że nie. Ale zapowiedzi w tej chwili ministra Sellina, który powiedział, że będzie punkt po punkcie omawiana ta ustawa. Rzeczywiście to jest również nadużycie. Zobaczymy, czy tak jest.
Bo jest coś takiego zawsze jak duch prawa, litera prawa i duch prawa. I wiemy, że są takie, że jeżeli stworzy się odpowiednie warunki, no to ludzie, tak powiem, dostosowują się do sytuacji. Czyli po co ja będę ryzykował, to lepiej w ogóle nie będę badał, prawda, bo potem mogą mnie oskarżyć. I na tym bazuje wiele ustaw, które są, nazwijmy to, dość takie... Jak to nazwać ładnie?
Niedoprecyzowane na przykład?
Albo dotyczące spraw sumienia i moralności.
Nie wiem, czy Państwo pamiętacie również, że rok po tym 2012 roku, kiedy dzięki 40 również posłom PO ta ustawa weszła, była przekazana do komisji do procedowania. W 2013 potem przepadła. W 2013 było kolejne głosowanie, ale 25 posłów PO zmieniło zdanie, w związku z czym została odrzucona. Więc cały czas się toczy jakaś tutaj gra, tak, gra tą ustawą. Ja uważam osobiście, że
to może to jest piąta kolumna, do juris piąta kolumna PO, które chce wrócić w ten sposób do władzy.
To są organizacje
Tomku,
pro-life,
trochę
które
sobie żartujesz,
ciągle
ale tak rozsądnie mówiąc, to PiS-owi i Jarosławowi Kaczyńskiemu ten projekt ustawy jest bardzo nie na rękę.
Oczywiście, że nie.
Przecież PiS wygrał wybory, ponieważ przyciągnął do siebie ludzi ze środka, bo jakby ci tacy wyznawcy prawicy, no zwykle nie wystarczali PiS-owi do wygrywania wyborów. To była zbyt mała liczba, zbyt mała ilość ludzi, więc to było około tam 20%. To nie wystarcza do rządzenia. PiS wygrał wybory wyraźnie i cały czas ma bardzo wyraźne poparcie nad swoimi konkurentami właśnie dzięki temu, że udało mu się przyjąć ludzi środka. A tych ludzi środka właśnie zraża ten projekt ustawy, bo mówię, to nie wyszli radykałowie, znaczy to nie tylko radykałowie wyszli na ulicę, tak? Wyszła grupa radykałów i ogromna ilość ludzi na co dzień politycznie letnich, niezainteresowanych polityką.
Absolutnie, więc teraz ale dlaczego oni są wprowadzani
PiS robi wszystko, co może, żeby, nie zrażając swoich radykalnych zwolenników, nie zrazić też
Pani
tych
Gosia
centrowych.
Pisze, w projekcie ustawy napisano, że przewidywane są kary sądowe za poronienia. Proszę przeczytać projekt. Dwie strony zmian. Druga strona. Myślę, że rzeczywiście to, o czym powiedział minister Sellin, że dobrze by było, żeby ten projekt był debatowany, że tak powiem, publicznie, żeby było wiadomo, o czym tak naprawdę jest ta ustawa i co ona tak naprawdę wprowadza.
I punkt po punkcie.
I myślę, że tak samo jak i to, co niektórzy twierdzą, że cała ta zadyma została wywołana po to, żeby odwrócić uwagę od podpisania umów, które ma nastąpić, o dotyczących handlu z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, które też zgodnie z założeniami powinny być debatowane publicznie, przedstawione być wszystkie zagrożenia, które dotyczą chociażby rolnictwa. A jakoś tak, no, okazuje się, że być może on zostanie już podpisany i się...
Jeszcze prawie miesiąc, tak? Ponad 3 tygodnie chyba do podpisania tej umowy z Kanadą. CETY.
Tak.
I tak, i nie. Znaczy, ja się... Trudno mi powiedzieć, bo wydaje mi się, że nawet gdyby nie ta dyskusja o aborcji, to problem umów gospodarczych z innymi krajami nie jest tak, nie budzi takich emocji. No.
Chyba, że akta.
Akta, ale to byli młodzi ludzie.
Mówimy o tak zwanym efekcie odwrócenia uwagi, bo inne sprawy, które wczoraj się działy, o których się mało mówi. No, także może ktoś akurat wykorzysta. Nie mówię, że to było sprowokowane po to, żeby podjąć jakieś kroki, ale może wykorzystano akurat te protesty wczorajsze.
Słuchajcie, ale jednak jakby zarzewiem tych protestów było wpłynięcie do Sejmu tego projektu, więc...
Tak.
No, poczekajcie, ale to jednak nie ci protestujący ten projekt tam wprowadzili do Sejmu, no, ktoś go inny wprowadził i tyle. No,
no ktoś go wprowadził, ale to nie pierwszy raz go wprowadził, przecież powtarzam. 2012, 2013, proszę uprzejmie, no.
Znaczy, no, moim zdaniem reakcja ludzi wynika z tego, że w 2012 i 2013 roku układ sił politycznych w Sejmie był taki, że nikt nie traktował na serio, że ten projekt tak kontrowersyjny zostanie przegłosowany. Natomiast obecny układ w Sejmie daje bardzo duże, znaczy pozwala sądzić, że to prawo stanie się prawem, że ten projekt stanie się prawem i rzeczywiście zaistnieje. No myślę, wtedy nikt się z tym nie liczył.
Znaczy, ja myślę, że tak. Nie wiem, czy państwo czytaliście, chyba w sieci, to było w kwietniu, był wywiad bodajże z Jarosławem Kaczyńskim właśnie na temat ustawy antyaborcyjnej.
To akurat czytaliście? W sieci to chyba wywiad z Jarosławem Kaczyńskim co drugi tydzień właściwie jest.
No dobrze, to mówię o kwietniowym. W związku z czym, słuchajcie, wracam do kwietniowego, żeby pomóc wam umiejscowić.
I co tam było napisane? W takim
I właśnie.
Razie.
I tam było wyraźnie sformułowane tak. Jarosław Kaczyński powiedział, że on nie widzi powodu, dla którego państwo miałoby ingerować i zmuszać tak głęboko w życie kobiety, żeby zmuszać nieletnie zgwałcone dziewczynki do rodzenia dzieci i kobiet do rodzenia wskutek brutalnego gwałtu. Mówił o tym, że oczywiście, że jeżeli chodzi o życie i zdrowie kobiety, no nie można w jakikolwiek sposób nakazywać kobiecie, żeby...
Przepraszam, bo czas nas goni, ale to czyli jego własny klub w takim razie nie czytał tego wywiadu, skoro posłowie PiSu zagłosowali.
Ale muszę powiedzieć również o trzeciej rzeczy, o tej, w której mówił o tym, że jednak trzeba chyba ingerować w zapisy dotyczące, no, wynikające z eugeniki. Czyli generalnie rzecz biorąc określenie, o co zresztą wnioskują niektórzy lekarze dzisiaj, o dookreślenie, co oznacza ciężkie, trwałe uszkodzenie i nieodwracalne płodu. Uszkodzenie płodu.
Ta dyskusja na pewno będzie wracała. Miejmy nadzieję, że będzie ona prowadzona na, tak powiem, normalnym poziomie, a nie na poziomie niedomówień, przekłamań i tak dalej, i tak dalej.
To jest bardzo ważne.
Małgorzata Puternicka, Maciej Kosycarz, Michał Stąporek, Tomasz Olszewski.
I dziękujemy. 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 Dziękujemy.